Niedzielne rozmowy z ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
29 października roku 1950 w uroczystość Chrystusa Króla, która wtedy przypadała w tym dniu dokładnie, biskup Teodor Kubina dokonał uroczystej konsekracji katedry. Katedry, która nas dzisiaj cieszy, piękniejąc z dnia na dzień.
To było również i spełnienie serca biskupa Kubiny, dlatego że on, chorując już ciężko wcześniej, miał taką prośbę skierowaną do Matki Bożej, tak jak przyznał, żeby mógł doczekać 25-lecia swojej sakry biskupiej, jak również właśnie konsekrować świątynię katedralną. I pomimo tych trudnych swoich etapów choroby, i to ciężkiej choroby, przeżył obydwie te rocznice i te wydarzenia, bo zarówno w październiku, właśnie 29 października 50 roku, konsekrował naszą świątynię, dzisiejszą Bazylikę Archikatedralną, jak również 2 lutego 51 roku przeżył swoje srebrne, jubileuszowe dziękczynienie za łaskę biskupstwa. Dlatego tutaj jest jednocześnie tak dla mnie, czy dla wszystkich nas dzisiaj wiernych tejże archidiecezji, takie wskazanie, że trzeba nawet wbrew nadziei prosić o pewne spełnienie naszych takich czy innych pragnień, które wpisane są w historię danego Kościoła. I dlatego jego imię wspominamy zawsze z dziękczynieniem jako pierwszego pasterza, który nawet w swoim haśle biskupim zawarł słowo samego Chrystusa: żal mi tego ludu. Czyli przychodził tutaj z taką troską, żeby objąć swoim sercem, swoim apostolskim posługiwaniem jak największą liczbę wtedy ludzi, bo przypomnijmy, że nasza dzisiejsza archidiecezja wtedy sięgała po Sosnowiec i dalej, aż po znowu Wieruszów, które dzisiaj są już osobną diecezją, czy to Kaliską, czy Sosnowiecką. Dlatego teren był bardzo rozległy, kapłanów było zaledwie 200 kilkudziesięciu. To nie była duża sieć parafialna, to już jest inna sprawa, ale wcale nie było łatwo podjąć się tego trudu apostolskiej pracy tutaj na terenie naszej archidiecezji. Dlatego każdego pasterza, który później podejmował ten trud, zarówno biskupa Golińskiego, Zdzisława, który przyszedł do nas z Lublina, jak i później Stefana Barełę, który już tutaj był naszym kapłanem i wychowankiem, wspominamy z wdzięcznością, jak również naszego arcybiskupa Stanisława Seniora, który przez 27 lat, jako najpierw biskup częstochowski, a później metropolita częstochowski, jako pierwszy arcybiskup metropolita, kierował naszą diecezją i archidiecezją.
Przejmując pałeczkę po swoich poprzednikach, kontynuuje to ksiądz arcybiskup dzisiaj. I tak usłyszałam w tych słowach o biskupie Kubinie, że on miał taką misję, która wykraczała poza jego własne życie. Chyba każdy kolejny pasterz Kościoła, ojciec także, tak patrzy poza swoje życie dalej.
Na pewno jego doświadczenie wcześniejszej pracy na Śląsku, a później nawet w Berlinie, gdzie był proboszczem parafii świętej Jadwigi Śląskiej, to było jego pewnym bogactwem, które później wniósł tutaj w nasze posługiwanie, dlatego że chociażby zarówno w diecezji katowickiej, jak i później naszej, to on był współinicjatorem tych gazet, które dzisiaj są pewnym również skarbem i wymagają pomnożenia, mianowicie tu chodziło o Gość Niedzielny, założony przez niego, jak również później Tygodnik Katolicki Niedziela. To są znowu pewne źródła, które jemu zawdzięczają swoje, bym powiedział, bytowanie i swoje takie drogi formacyjne i kształtujące mentalność ludzi naszego terenu i naszego Kościoła. Kolejną bardzo ważną sprawą, którą on tutaj przeżywał, to jest sprawa pewnej misyjności bo nie tylko był właśnie kimś, kto reprezentował tutaj nasz rejon, ale na przykład ja muszę wspomnieć, bo powiem, sam później chodziłem jego śladami, aż w dalekiej Brazylii, kiedy odwiedzał nasze placówki duszpasterskie polonijne i to dostawał się do tak bardzo odległych i gdzieś tam w głębi brazylijskiej puszczy właśnie środowisk naszych Polaków, którzy wyemigrowali z tych czy innych racji swojej tutaj biedy i tam się również gromadzili wokół kultu Matki Bożej Częstochowskiej. I proszę sobie wyobrazić, że parafia, którą odwiedzał przeszło 80 lat temu, dzisiaj jeszcze dalej istniejąca, przyjechała tutaj do Polski, do Częstochowy, na Jasną Górę i modliła się ta reprezentacja tychże parafian przy jego sarkofagu w katedrze. Czyli dziękując mu za to, że on był pierwszym biskupem polskim, który po kongresie eucharystycznym, co prawda przeżytym w Argentynie, a nie w Brazylii, odwiedził środowiska polonijne. I dlatego tego rodzaju przesłania pomiędzy, tak jak wspomniałem, tutaj Niemcy jeszcze przed wojną, z kolei właśnie Brazylia już w okresie właśnie międzywojennym, to pokazuje, że jak na tamten czas, to biskup Teodor był bardzo odważnym ewangelizatorem.
No i to przypomina nam o tym, że Kościół jest jednością.
Tak, a jednocześnie posłany aż po krańce świata. To, co dzisiaj Ojciec Święty Franciszek mówi, peryferie powinny takim być terenem nie tylko misyjnym, ale naszego jakiegokolwiek dzielenia się Ewangelią czy łaską, którą otrzymujemy, żeby tego nie zatrzymywać dla siebie. To znaczy, że bogactwo Kościoła jest domem dla wszystkich, tylko którzy chcą być tą macierzyńską troską Kościoła objęci, bo rozumiemy, że tutaj ta wolność, która dzisiaj jest posunięta aż do absurdu, nie obawiam się tego powiedzieć tak odważnie, to nieraz rzeczywiście jest dla nas wielkim, wielkim bólem i wyzwaniem, żeby nie ustawać w drodze, ale głosić Ewangelię w porę i nie w porę.
Głosić ją także korzystając z mediów. Ja na chwilę przy nich pozwolę sobie się zatrzymać. Biskup Teodor Kubina, mówił ojciec, zakładał gościa niedzielnego tygodni katolicki Niedziela, tak? Teraz media się też mnożą, są różne. Jest także Radio Fiat, są katolickie media, są chrześcijańskie media. Zobowiązane, to też chyba jest słowo, które powinno paść, tak? Zobowiązane do tego, żeby mówić prawdę.
Tak, w tej wielości przekazu, bo dzisiaj rzeczywiście zarówno rozgłośni radiowych, jak i telewizyjnych, a już nie mówiąc o sieci społecznościowej, jest taka mnogość, że tu trzeba naprawdę już człowieka, bym powiedział, dojrzałego, no a właśnie, ale dojrzałym się dopiero czyni poprzez świadome i wolne wybory, bo nie może być jakiegoś zniewolenia, które później jest jakimś takim obszarem, który się poszerza i wtedy znowu to, co powiedziałem już kiedyś wcześniej, że prawda zostaje zdyskwalifikowana, rozum gdzieś odstawiony na bok, a wolność decyduje właściwie o wszystkim i wtedy dopiero ona nie tylko staje się anarchią, która zagraża pozostałym właśnie ludziom, osobom, ale staje się również jakąś drogą do samoograniczenia i zniszczenia. Dlatego media niewątpliwie dzisiaj odgrywają rolę podstawową, ale bez odpowiedzialności tego rodzaju spraw nie powinno się podejmować.
Spotykamy się zatem, wspominając jubileusze katedralne, wszyscy razem. Niech media też tę wieść poniosą, że można się spotkać w katedrze. Katedra jest bezpieczna też, to jest ważne chyba w czasie COVID-u, bo to jest naprawdę duży kościół i można tam spokojnie przyjść, pokłonić się Bogu i pomodlić.
I cieszę się tym darem odnowienia, dlatego że jest to z jednej strony i łaska Boga dla tego naszego czasu, bo z pewnością każdy z pasterzy podejmował swój wysiłek, żeby ta katedra była prawdziwą matką, żeby skupiała i zapraszała wszystkich, którzy tylko chcą wejść do jej wnętrza, tak jak staje się to już pewną tradycją, chociaż ostatni rok troszkę to załamał. kłamał, że właśnie z katedry wyruszały pielgrzymki poszczególnych stanów czy powołań, idąc na Jasną Górę, czyli od kościoła matki wszystkich kościołów archidiecezji do domu matki zawierzenia na Jasną Górę. I ta droga, ona musi być ciągle na nowo odkrywana i potwierdzana. A to, co pani redaktor powiedziała, że zarówno piękno wnętrza świątyni naszej, dzisiaj pięknie oświetlonej, również po zdobyciu nowego takiego czy innego systemu grzewczego, ona staje się takim miejscem również od tej strony bezpiecznym, a już nie mówiąc piękno zewnętrzne, które można dostrzegać chociażby nocą, przejeżdżając gdzieś tam pomiędzy drogami szybkiego ruchu, i wtedy te podświetlenia, te odnowienia fasady zewnętrznej, one rzeczywiście mówią o tym szczególnym jakimś tutaj miejscu kolejnego dotykania nieba i ziemi.
Proszę Ojcze, błogosławieństwo.
Na to łączenie spraw wewnętrznych i zewnętrznych w tajemnicy Kościoła z serca wam wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Niedzielne rozmowy z Ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.